Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie rozpoznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywołuje postać Eliasza, odnosi się także do Jana Chrzciciela. Obaj byli ważnymi znakami, znakami dla narodu wybranego, znakami, które jednak nie zostały rozpoznane. Chociaż widziano wielkie znaki, które działy się przez proroka Eliasza, niewielu wzięło sobie do serca to, co mówił, o czym prorokował. Owszem, był dla nich kimś ważnym, ale jednak niewiele zmieniało się w życiu narodu wybranego pod wpływem jego działalności, o czym świadczyły dalsze losy Izraela. Podobnie Jan Chrzciciel budził wielkie zainteresowanie. Wielu przychodziło go słuchać. Niektórzy dali się obmyć. Obmyć, aby pokazać wolę zerwania z grzechami. Ale jednak w ostateczności on został odrzucony. On również musiał umrzeć. Jezus zapowiada: taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Eliasz przyszedł, nie poznali go, postąpili z nim tak, jak chcieli, mając na myśli Jana Chrzciciela. I zapowiada, że ten sam los spotka niego samego. Naród wybrany nie potrafił rozpoznać i Eliasza, i Jana Chrzciciela, i Jezusa Chrystusa. Nie potrafił, bo nie chciał. Bo byli przekonani, że to przecież ma wszystko wyglądać inaczej. Oni wiedzieli lepiej. Mieli swój obraz Boga, proroków, tego, o czym powinni mówić, jak powinni działać, jak powinni żyć. I nie byli w takim duchowym zamknięciu w stanie przyjąć innej perspektywy niż swoja własna. I to jest wielkie duchowe niebezpieczeństwo, o którym mówi Jezus, na które uwrażliwiał nie tylko apostołów, do których mówił słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale także i każdego z nas. Duchowym niebezpieczeństwem jest taka postawa, że ufam sobie, ja wiem lepiej. Dlaczego dzisiaj tak bardzo ważne jest, żeby to podkreślać? Mianowicie w wielu nurtach, które także niestety pojawiają się w ramach różnego rodzaju kateches, ale także i tej tak zwanej, w cudzysłowie, świeckiej duchowości, mającej swoje źródła w niektórych nurtach psychologicznych, pojawia się właśnie bardzo mocne akcentowanie tego, że człowiek ma ufać przede wszystkim sobie samemu. I gdyby to dotyczyło tylko i wyłącznie tego, co mówi psychologia, poradniki, jak przez chwilę poczuć się lepiej, to nie byłoby problemu. Gorzej, jeżeli taka nauka zaczyna wypływać z ust kapłanów. I tak powiem, że zmroziło mnie, kiedy jakiś czas temu słyszałem z ust pewnego kapłana, zresztą nie jednego, właśnie to zdanie, które się powtarza w ostatnim czasie bardzo często. Przede wszystkim trzeba ufać samemu sobie. To zdanie budzi mój wielki niepokój, ponieważ za nim kryje się dokładnie to, o czym mówiliśmy na samym początku. Ta wielka pułapka, w którą, jeśli tylko człowiek wpadnie, to oznacza jego koniec. Oznacza koniec jego otwarcia się na Boga, na Jego sprawę. Człowiek, który mówi, że ufa sobie samemu, to jakby zaprzeczał, że ufa Bogu. A przecież ta nauka ma wypływać z naszego poznania Boga. Jeżeli człowiek pozna Boga, to już wie, że sobie nie powinien ufać w niczym, że sam z siebie jest zdolny tylko i wyłącznie do błędów. Jeżeli człowiek pozna prawdę o miłości, pozna prawdę o miłości, która chce wejść w jego życie i go przemienić, wtedy też wie, że sam z siebie nie jest w stanie wykrzesać niczego, co byłoby nawet cieniem tej miłości. Ufać samemu sobie to potworna pułapka. Jedna z tych pułapek, którą zastawiał zły duch, szatan, od początku istnienia ludzkości. Dzisiaj ludzie niestety idą tą drogą. Są bardzo pewni siebie, swojej wiedzy, wizji tego, jak powinno wyglądać ich życie, ale także i życie innych ludzi. I będą im to narzucać. Bardzo pewni tego, jaki powinien być Bóg. I nie daj Boże, żeby był inny, bo jeżeli okaże się, że ktoś będzie miał inną wizję Boga niż oni, są gotowi tych ludzi za to prześladować. Siłą domagać się, aby ta jedna, jedyna ich wizja, jedyna słuszna, była tą obowiązującą. Trwając w takiej postawie, człowiek nigdy nie spotka się z prawdziwym Bogiem. Nigdy nie otworzy się na to, jaki On naprawdę jest. A każdy, kto stanie na ich drodze, będzie prześladowany, może nawet i zabijany. To jest pułapka, w którą wpada wielu, także tych, którzy są w Kościele, w różnego rodzaju wspólnotach. Błąd, że ufam sobie. I za tym błędem stoją nasze największe życiowe pomyłki, można powiedzieć tragiczne pomyłki, złe wybory. Jako kapłan wciąż spotykam się niestety z takimi sytuacjami, kiedy ktoś przychodzi do mnie i skarży się. Proszę księdza, jak mi się nie ułożyło życie, jak bardzo się pomyliłem. Na przykład wybrałam sobie złego męża, wybrałam sobie złą żonę, bo ufałem za bardzo sobie. Nie chciałem pytać Pana Boga. Nie słuchałem innych. Pamiętam pewną sytuację sprzed lat, kiedy ostrzegałem pewną kobietę przed związkiem z muzułmaninem, w który chciała wejść, mówiąc, że za duże różnice i kulturowe, już nie mówiąc o religijnych i w zwyczajach. Pytam ją, no i co później, kiedy pojawią się dzieci, w jaką stronę pójdą? Miała uszy zamknięte, nie chciała nic słyszeć i w pewnym momencie powiedziała, że to właściwie nie jest księdza sprawa, to jest moje życie i ksiądz mi tutaj niech nic nie radzi. Oczywiście ja się nie wtrącałem w jej życie, odpowiadałem tylko na pytania, które ona do mnie stawiała. Tylko, że ja nie mówiłem tego, co ona chciała usłyszeć. I dlatego zaraz zatkała uszy, kazała mi zamknąć usta i zrobiła swoje. I teraz po latach odzywa się, prosząc o pomoc. Oczywiście małżeństwo absolutnie nieudane, wiele w nim przemocy. Nie ma prawa do własnych dzieci, które zostały jej zabrane, typowe dla takich relacji. I wielkie nieszczęście, wielki smutek. Ktoś, kto ufa ślepo samemu sobie, nie potrafi słuchać innych. Takich przykładów przecież mógłbym jeszcze opowiadać o wiele więcej. Wielu tkwi w złym powołaniu, w źle rozpoznanym powołaniu, w patologicznych związkach, w toksycznych relacjach. Wielu ludzi mówi, że niszczy sobie życie, będąc na przykład w złej pracy. Iluż małżonków rozbiło swoje własne małżeństwo, relacje, w których byli, ponieważ za bardzo ufali sobie, swojemu widzimisię, swojemu osądowi jakiejś sprawy, która wydarzyła się w ich małżeństwie, w tej relacji odnośnie drugiego człowieka. Źle oceniło postępowanie drugiego człowieka. Ileż rozbiło się z tego powodu wartościowych znajomości, przyjaźni, wspólnot. Jakiś czas temu też przyszła do mnie bardzo poraniona osoba i mówi: proszę księdza, tworzyłem z kimś bardzo wartościową relację i ona została przerwana właściwie w jednym momencie. Nie dano mi się wytłumaczyć. Nie dano mi powiedzieć, dlaczego postąpiłem tak, a nie inaczej. Ktoś po prostu powiedział: zrobiłeś tak, a nie inaczej, na pewno chciałeś wobec mnie źle, koniec z nami, rozstajemy się. I ta osoba później przychodzi bardzo poraniona i mówi, co znaczyło wiele lat tej przyjaźni, znajomości, poświęcenia, kiedy nie dano mi się nawet wypowiedzieć, powiedzieć, co tak naprawdę chciałem uczynić względem tej osoby. Ktoś wiedział lepiej. Ktoś wiedział lepiej. Zaufał sobie. Nie chciał otworzyć się na drugą osobę. Za tym też kryje się bardzo konkretne duchowe nieszczęście. Za postawą chorego zaufania samemu sobie. Potrafimy w ten sposób usprawiedliwiać największe zło w naszym życiu. Największy grzech. Ufam sobie, popełniając zło, grzechy, to jakby mówić Bogu: Boże, ja wiem, że może to jest złe, że może to jest niedobre, ale ja tak robię, mam pewne powody i być może z tego kiedyś wyjdzie jakieś dobro. Nie słucham już Boga. Nie chcę nawet wejść w pozycję Boga, żeby umieć zrozumieć, jakie to będzie miało konsekwencje w moim życiu. Że otwieram się w swoim życiu na grzech i na ten grzech przyzwalam. Bez wątpienia można by tutaj podać wiele przykładów osób żyjących długie lata w grzechach, chociażby właśnie w konkubinatach. Takie osoby, które potrafią usprawiedliwiać największe zło obecne w swoim własnym życiu, jeśli nie otrzymają jakiejś specjalnej Bożej łaski, aby pojąć tę pułapkę, w którą wpadli, właściwie są niejednokrotnie nie do odratowania. Takie osoby także, jeżeli przychodzą do konfesjonału, to są tak zwane trudne przypadki. Bardzo trudne w spowiadaniu czy w kierownictwie duchowym, bo one wiedzą lepiej. Kapłan mówi swoje, ale ona wie swoje. I nawet potrafi nieraz nakrzyczeć w konfesjonale na księdza i powiedzieć: ksiądz się myli, ksiądz mnie nie zna, ksiądz nie zna mojego życia, nie zna prawdy, w której jestem. Prawdy czy kłamstwie. Jest to złudne przekonanie, że na pewno robię dobrze, bo przecież ufam sobie. Wiem, jak mam postąpić. Na pewno się nie mylę, inni się mylą. Z perspektywy czasu dopiero wtedy człowiek pozna, że im mniej ufa sobie, tym lepiej dla niego. Ale ta perspektywa czasu przychodzi niestety drogą wielu cierpień i krzywd wyrządzonych wielu ludziom, z którymi taka osoba ma do czynienia. I oby przyszła. Lepiej późno niż wcale. Człowiek musi być bardzo ostrożny. Człowiek mądry nie ufa sobie. Weryfikuje, pyta, potrafi spojrzeć na siebie krytycznie, pokornie, potrafi przyznać się do błędu, życiowych pomyłek, potrafi się wycofać w każdym momencie, potrafi zmienić decyzję, styl życia, środowisko, pracę, przyzwyczajenia. Nie ma dla nas innej drogi. Nie ufam sobie. To powinniśmy powtarzać za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że oto właśnie odkryliśmy coś dobrego, wartościowego, ale nie ma tego potwierdzenia ze strony samego Boga. Zasada jest prosta. Albo będę ufał Bogu, albo wciąż będę ufał sobie. Albo będę szedł drogą pewną, dam się prowadzić Bogu, albo niestety wciąż będę upadał, krzywdził siebie i innych. Jeśli ktoś mówi, ufam sobie, to znaczy, że tak naprawdę nie zna siebie. A żeby poznać siebie, potrzeba najpierw poznać Pana Boga. Kto mówi, ufam sobie, ten nie zna Boga, może Go w ogóle nie spotkał. O tym, jak bardzo ważne jest to w życiu duchowym, pisało wielu świętych, wielu mistyków. Jednym z nich bez wątpienia był Wawrzyniec z Kupoli, żyjący w XVI wieku. Wstąpił do zakonu kleryków regularnych teatynów. Kilka lat po święceniach kapłańskich został oskarżony przez władze zakonne o poważne przestępstwo przeciw regułom zakonnym. Został skazany na rok więzienia zakonnego i pozbawiony prawa do wykonywania władzy święceń kapłańskich. I kara ta trwała aż 25 lat. 25 lat potwornej kary za coś, czego tak naprawdę nigdy nie uczynił. Po tym czasie został z tej kary zwolniony, zrehabilitowany, ale dosłownie na kilka ostatnich miesięcy przed śmiercią. Pokutę przyjął bez szemrania, bez słowa skargi przez te długie lata, z wielką pokorą i męstwem. Być może to doświadczenie pomogło mu później napisać książkę, poradnik, który jest do dzisiaj jednym z fundamentalnych dzieł klasycznych o walce duchowej, także dotyczącej tematu, który dzisiaj poruszamy, pod tytułem Walka duchowa. Jeden z pierwszych rozdziałów, który podejmuje Wawrzyniec, dotyczy właśnie tego, nie ufać sobie. Nie ufaj sobie, jeśli chcesz zwyciężyć demona w swoim życiu. Bo możesz popełnić błąd, na pewno popełnisz błąd. Podstawowe rozeznanie, jakie proponuje Wawrzyniec z Kupoli, zawiera się w zdaniu nie ufać sobie, ale też nie wątpić w siebie, bo to jest różnica. Według niego cała nasza droga do Boga zaczyna się od uświadomienia sobie, jak bardzo powinniśmy być nieufni względem siebie i własnych możliwości. I taka postawa przede wszystkim wynika z realizmu, z dojścia do prawdy o samym sobie, a szczególnie w zrozumieniu, że największą pułapką, jaka czyha na człowieka w życiu duchowym, jest fałszywy obraz samego siebie, przecenianie własnych możliwości. Jedni ludzie są za bardzo optymistyczni względem samych siebie, inni z kolei przesadnie pesymistyczni. Jedna i druga sprawa jest kłamstwem, samookłamywaniem siebie. Jedne i drugie myśli pojawiają się w człowieku, który za bardzo zajmuje się sobą. To jest kolejna pułapka, w którą wpadamy w życiu duchowym. Za bardzo koncentrujemy się na sobie, na własnym rozeznawaniu rzeczy. Człowiek, który koncentruje się na Bogu, na znakach, które On posyła, jest bardziej otwarty na zewnątrz, bardziej skłonny, by słuchać innych, Słowa Bożego, kapłana, różnego rodzaju porad, przez które Bóg, posługując się innymi ludźmi, może i chce docierać do naszego serca. Skierowany jest na zewnątrz, uważa innych za mądrzejszych od siebie. Ktoś, kto koncentruje się na sobie, siebie i samego, uznaje za ostateczną wyrocznię, instancję poznania prawdy i dlatego też tkwi w błędzie. Jeżeli człowiek za bardzo koncentruje się na własnym rozeznaniu rzeczy, to własnemu rozeznaniu przyznaje pierwszeństwo. Nie jest dobry ani fatalizm, ani przesadny optymizm. A tak w wielu przypadkach patrzymy na samych siebie, na swoje życie. Wawrzyniec przestrzega także przed zuchwałą ufnością, że nawet jeżeli się pomylimy, to nic nie szkodzi. Bóg przecież sobie jakoś z naszymi pomyłkami poradzi. To również jest jedno z kłamstw, w które człowiek może niestety popaść i może mieć poważne konsekwencje na długie lata jego życia. Zasada jest taka, mamy siebie dobrze poznać, mamy umieć trzeźwo patrzeć na nasze życie, na naszą słabość, na naszą niewystarczalność. Ktoś może powiedzieć, że jeżeli my jako chrześcijanie jesteśmy zachęcani do takiej postawy, by nie ufać za bardzo sobie, by w ogóle sobie nie ufać, to że tak naprawdę to pogardzamy sobą, własnym rozumem, a może nawet i własnym życiem. Ale to nieprawda. Wręcz przeciwnie. Uznajemy swoją godność jako godność dzieci Bożych. Uznajemy, że posiadamy pewne dary. Ale skąd mamy te dary? Właśnie od Boga. To są dary Boże. Dary Bożego Ducha. I właśnie o to chodzi, by umieć spojrzeć na siebie, na swoje istnienie w prawdzie, a więc w świetle Bożej dobroci, która chce nas obdarowywać, chce nas prowadzić. Ani przez sekundę życia nie chce nas zostawić samymi. I poznaję wtedy wartość swojego życia, siebie samego, kiedy widzę swoją całkowitą zależność od Boga i miłość, która chce mnie prowadzić w ciągu mojego życia. Postarajmy się w tym czasie, który teraz trwa, spojrzeć na swoje istnienie właśnie w taki sposób. Jestem słaby. Nie jestem w stanie właściwie rozeznawać o sobie, o swoim życiu. Wiele moich życiowych pomyłek było spowodowanych moją samodzielnością. Tym, że nie pytałem Boga o Jego zdanie. Że zignorowałem wiele różnych prób Bożych dotarcia do mojego serca, upomnień i przestróg. Chcę za to Boga przeprosić, ale jednocześnie mam świadomość, że cały czas Bóg dopomina się o prawdę w moim życiu. Że Bóg chce, abym Jemu oddał pierwszeństwo, Jemu zaufał. Bym powtarzał to, co kazał napisać świętej siostrze Faustynie pod obrazem Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie, ufam tylko Tobie.